Dobra, już
jesteś gotowa?
No, nie.
Nie jesteś, nie dzisiaj. W takim razie witam wszystkich serdecznie, wszystkich tych, którzy odpalili drugi odcinek podcastu Pana od Muzyki. Dzisiaj mam gościa, takiego trochę wyjątkowego gościa, ponieważ znamy się, oj, długo się znamy i w sumie nie podejrzewałem, że tak szybko w tym formacie się razem spotkamy. Moim gościem jest dzisiaj Marcelina, której pseudonim sceniczny to Minka. Witam cię, Marcelino.
Cześć.
Znamy się jeszcze z czasów szkoły średniej i nie zamierzamy tego ukrywać, bo też pewnie zahaczymy, w naszych rozmowach będzie czuć, że się znamy, będzie słychać, że się znamy. Ten odcinek, tak sobie przygotowując się, próbując ułożyć te tematy, na które będziemy rozmawiać, ten odcinek po tych wszystkich informacjach, które mi przekazałaś odnośnie tego, jak formował się projekt, na jakim etapie swojego życia jesteś, nabrał takiego fajnego kształtu, bo porozmawiamy sobie na pewno o tym, jak artysta wchodzi dopiero w to życie, w tą branżę muzyczną. Porozmawiamy sobie też o tym, jak czasami to bywa, że gdyby nie pomoc innych ludzi, to nigdy nie odważyłby się wyjąć z szuflady tekstów i zacząć tworzyć. No i na pewno też porozmawiamy sobie o tym, jak to jest z tym nauczaniem marketingu profesjonalnych muzyków, bo wiecie, jak tworzyć muzykę, ale tak naprawdę nie wiecie, co z nią później robić,
Tak. Jak
sprawić, by was słuchano. Ale zacznijmy sobie troszeczkę na spokojnie, bo twoja muzyka to fuzja, to połączenie gatunków bardziej klasycznych, takich jak jazz i soul, ten bardziej klasyczny soul, z popem. I sama powiedziałaś, że ty tak naprawdę nie wiesz, jaka jesteś, bo ty masz za sobą muzyków bardzo jazzowych, którzy zagłębieni są w cały nurt i są wyszkoleni też bardzo klasycznie, a ty właściwie z tym jazzem sama w sobie masz bardzo mało wspólnego.
Nie powiem, że mało, ale na pewno no nie jestem tak mocno w tym zakorzeniona jak chłopaki, chociaż i tak muszę przyznać, że pracuję z osobami, które mają bardzo otwarte głowy i na pewno nie zamykają się na jeden gatunek. Zresztą też to widać po projektach, w jakich oni biorą udział, nie? Więc
no dobrze, ale to w takim razie, skoro oni są jazzowi, a ty jesteś mniej jazzowa, to jaka jesteś właściwie muzycznie?
Ale trudne pytanie.
Tutaj będą tylko takie pytania, bo nas nie obchodzą powierzchowne odpowiedzi. My chcemy dotrzeć do sedna.
Wiesz co? To pytanie się pojawia w mojej głowie i też w innych głowach. Z tego, co wiem, dosyć często. Raczej już przestałam to analizować i po prostu staram się pisać. Ale jeżeli miałabym odpowiedzieć na to pytanie, to na pewno muzyka swingowa towarzyszyła mi od dziecka i ja to słyszę w tym, jak frazuję i tak dalej. Ale też nie tylko ta muzyka, więc ja słyszę po prostu w sobie to, czego słuchałam, kiedy byłam dzieckiem i mam wrażenie, że to się po prostu utrzymuje, tak mocno się zakorzeniło we mnie, więc
no bo nie masz jeszcze swojego bio tak naprawdę takiego prasowego, które mogłabyś podesłać. I w momencie, kiedy poprosiłem cię, abyś napisała mi coś właśnie o sobie, takiego bardziej dziennikarskiego, które mogłoby się pojawić w jakichś notatkach o tobie, to bardzo często, to napisałaś, że pamiętasz siebie z czasów młodości, kiedy oprócz tej klasycznej muzyki w domu oglądałaś MTV, kiedy jeszcze na MTV była muzyka.
Tak.
I właśnie dlatego rozpocząłem od tego pytania, bo mi się bardzo to spodobało, że oprócz tego klasycyzmu było też wszystko to, co było popularne wtedy, kiedy byliśmy młodzi.
Tak, tak.
Jak dużo w tym momencie z tego, co było w twojej muzycznej głowie za młodu, pojawia się teraz w twojej muzyce?
wydaje mi się, że właśnie trochę to jest to brzmienie, bo cały czas słyszę, że brzmienie, które pokazuje, jest bardzo ciepłe. I mam wrażenie, że to ciepło pochodzi właśnie z takiego wczesnego, wiesz, R&B z lat 90., z jakichś takich soulowych klimatów. I mam wrażenie, że to jest jakiś taki rzecz, z której ciężko mi będzie, od której ciężko mi będzie odejść.
Ale wiesz, to bardzo dobrze, bo wprowadzanie nowej jakości, nowych elementów do bardzo jednak, no mimo wszystko, no, nie czarujmy się, no, bardzo skostniałych stylistyk już w tym momencie, jest dobre, bo też pokazuje, że można eksperymentować na tyle, powiedzmy sobie, bezpiecznie, że to jest ciągle bardzo blisko tego oryginału, ale jednocześnie właśnie bezpieczne i różnorodne, że można dotrzeć z taką muzyką do o wiele szerszego grona, co na przykład bardzo mi się podoba, bo słuchałem twojej muzyki, która nie została jeszcze wydana przed naszym nagraniem. Wczoraj, w momencie nagrywania tego materiału, widziałem cię na żywo wraz z całym zespołem, o tym też sobie porozmawiamy. I bardzo spodobało mi się to, jak te nagrania studyjne przekładają się na to, jak to brzmi na żywo. Bo faktycznie jest w tym bardzo dużo tych klasycznych elementów, ale jest też dużo takiej, może nie wymyślania na poczekaniu, nie dużo improwizowania, ale dużo tego, tej radości z grania, dużo tej energii z grania.
No to jest.
Co często w przypadku muzyków wykszkolonych klasycznie, no nie widać tego na scenie, bo oni wszystko trzymają się cały czas blisko tego, co było wypracowane wcześniej. I czy właśnie ta różnica między tobą a twoimi muzykami w ten sposób może być zauważana przez odbiorcę?
Znaczy, myślę, że my po prostu mamy duży fan w ogóle, nie? Z wspólnego grania i jakby z koncertu na koncert jest tego coraz więcej, bo pierwszy koncert zagraliśmy w maju, który i tak udał się i w ogóle super było, ale jakby to już jest trzeci koncert, gdzie ja też inaczej już podchodzę do tego, jakby mogę się bardziej wczuć, coraz mniej się stresuję i mam wrażenie, że to widać i czuć nas u nas na scenie, tak jak było wczoraj, to było niesamowite przeżycie. Mam nadzieję, że to było właśnie czuć.
Było czuć.
To się bardzo cieszę. I mamy jakąś taką radość z tego wspólnego grania. Chłopaki są totalnie zaangażowani i to jest super. No i też mam wrażenie, że to jest też dla nich pewna odskocznia, bo oni biorą udział w projektach, no właśnie jakichś około jazzowych, no a tutaj mogą pograć po prostu piosenki i po prostu bawić się tą muzyką. Troszkę w inny sposób niż na jakimś na przykład klasycznie jazzowym koncercie, nie?
I doszliśmy do tematu twoich muzyków, bo swój projekt, nie lubisz używać słowa projekt,
lubię, no.
Ale na razie na potrzeby
Jasne.
Tego segmentu powiedzmy, że twój projekt to ty wraz z zespołem, Minka wraz z zespołem. Tak przedstawiłaś siebie, tak przedstawiono cię również wczoraj przed koncertem. I powiedzmy sobie o tym twoim zespole trochę. Jak w ogóle doszło do waszego spotkania i skąd wziął się pomysł na stworzenie wspólnego materiału?
Generalnie zawsze największym marzeniem moim zawsze to było nagranie płyty. Właśnie autorski. I kiedy wyjechałam na studia do Zielonej Góry, to jakby ja tam pojechałam ze świadomością tego, że chciałabym pokazać te moje utwory. I na szczęście udało mi się spotkać osoby, które jakby przychylnie patrzyły na tą autorską twórczość. Pierwszą osobą, która dała mi takie duże, taką bezpieczną przestrzeń do właśnie pokazania i wyjęcia tych piosenek z szuflady to był właśnie Wojtek Pruszyński, który gra na instrumentach klawiszowych. I no na pewno my się poznaliśmy, jak byłam na pierwszym roku. I przez te 3 lata na pewno to była taka osoba, której zawsze przychodziłam do niego z utworem i pokazywałam, i on mi pomagał, podpowiadał pewne rzeczy, ale szczerze mówiąc, nigdy tak sobie myślałam, że no, w życiu bym nie zaproponowała mu grania wspólnego, no bo bez przesady. Na trzecim roku, jak musiałam zdecydować, jak będzie wyglądał mój dyplom, bo studia artystyczne wiążą się z tym, że musisz napisać pracę i tak dalej, i tak dalej, ale musisz jeszcze zagrać dyplom, koncert dyplomowy. I ja sobie wymyśliłam, że jako, że właśnie niespecjalnie dobrze się czuję, bardzo lubię śpiewać standardy i improwizować, ale wiedziałam, że jakby dla mnie najważniejsza jest ta autorska twórczość i postanowiłam, że cały dyplom zagram tylko ze swoimi piosenkami. I wtedy zapytałam po prostu Wojtka, czy ze mną zagra. No i się na szczęście zgodził.
Za Wojtkiem poszli pozostali, prawda?
Tak. To znaczy, to wyglądało tak, że zagraliśmy ten dyplom, a na widowni siedział Piotr Budniak oraz Kuba Olejnik. I po dyplomie generalnie doszliśmy do wniosku, albo przynajmniej oni, że fajnie by było po prostu nagrać ten materiał i zaoferowali swoje, swoje instrumenty.
Bo oni w tym momencie wiedzieli już, że masz przygotowane teksty. Czy one powstawały w trakcie waszej współpracy? Jak to wyglądało? Bo mówiłaś, że na początku pisałaś do szuflady.
Tak.
Więc pytam z perspektywy tego, czy już miałaś wystarczającą liczbę tekstów, z których byłaś zadowolona, żeby stworzyć materiał?
Tak.
Tak. czyli dopiero po koncercie dyplomowym, w sensie, bo na koncercie dyplomowym ile swoich utworów zagrałaś? Zagraliście?
Tak, 6 mniej więcej. Albo 7.
Okej, czyli to był już mniej więcej materiał, na którym spokojnie można byłoby pracować dalej. Więc jakby ci muzycy byli już zaznajomieni z tym, co miałaś przygotowane. I po koncercie padła decyzja, że szlifujecie to i nagrywacie? Jak to wyglądało?
Generalnie te aranże już były mniej więcej gotowe. Też dużą tutaj rolę odegrał Adam Jełowicki, z którym pisałam aranże i też aranże na instrumenty dęte. I ten materiał był już na koncercie praktycznie gotowy. Troszkę z innymi osobami wtedy grałam. A właśnie po dyplomie, kiedy przede wszystkim z Wojtkiem rozmawialiśmy o tym, że super by to było nagrać, jeszcze do kompletu przyszedł Artur Majewski, który zaproponował, że zajmie się nagrywaniem. No i wtedy pojawili się właśnie Piotrek i Kuba. I oni po prostu usłyszeli ten materiał i jakby dostali już nuty, dostali nagrania i weszliśmy do studia i tak to wyglądało.
I teraz o tym procesie, bo napisałeś, że nagrywanie materiału trwało 10 miesięcy.
Tak.
I chciałem zapytać, bo to jest dosyć specyficzna sytuacja, bo z reguły bywa tak, że jeśli zespół wchodzi z wymiarem przygotowanym materiałem, to takie nagranie zajmuje im 3 dni, 4 dni, tydzień, może troszeczkę więcej. Więc co złożyło się na to, że nagranie materiału, który pierwotnie miał od razu ukazać się w formie epki, trwało tak długo?
Wydaje mi się, że to trwało długo. To znaczy, no wiadomo, 10 miesięcy to jest dużo czasu, ale generalnie to wygląda tak. Usłyszałam, że mam trzy, jakby możesz mieć tanio, szybko i dobrze i można wybrać tylko dwie opcje.
Takie koła przecinające się ze sobą.
Więc, a że wszystko robimy, nie mamy tutaj wsparcia wytwórni, wszystko robimy sami, więc wyglądało to tak, że we wrześniu nagraliśmy bas i bębny, potem i wokal, tylko taki bardziej poglądowy. No i potem zaczęliśmy dogrywać instrumenty dęte i klawisze. No i wiesz, jakby, bo to proces, bo to jak ten materiał wyglądał na dyplomie, a jak teraz wygląda, to jest duża, tam naprawdę jest dużo pracy włożonej, takiej już bardziej producencko-aranżacyjnej, aranżacyjno-brzmieniowej. Szukaliśmy, wiesz, do każdego utworu szukaliśmy jakiegoś brzmienia. To wszystko tam, tam musiało być, wiesz, każda partia jakby troszkę już musiała być napisana, powiedzmy, żeby to brzmiało tak, jak teraz brzmi. Więc na dyplomie to było jeszcze takie, powiedzmy, bardzo szkicowe, a przez te 10 miesięcy po prostu myśleliśmy, szukaliśmy tych brzmień.
I to jest coś, czego chyba nikt w żadnych takich wywiadach z muzykami nie porusza. Że...
Wiesz, bo też jakby wydaje mi się, że ludzie jakby znają tylko taką, wiesz... stronę artystów, którzy mają wsparcie dużych wytwórni, którzy mają sztab ludzi, którzy pracują na to wszystko, wchodzą do studia i faktycznie to zajmuje 3 dni na przykład.
Wiesz co, nie wiem, czy to jest związane konkretnie z posiadaniem wsparcia, zaplecza wytwórni, no producencko-dystrybucyjnego, ale często bywa tak, że nikt nie chce albo inaczej. Zawsze, gdy ktoś powie, że o, nagrywaliśmy ten album, weszliśmy do studia i był gotowy w 3 dni, to wydaje mi się, że wtedy odbiór jest taki, że wow, cóż za geniusze, mieli tak wszystko poukładane w głowie, tak wiedzieli, z czym chcą wyjść, jaki materiał chcą nagrać, że potrzebowali tylko 3 dup i wszystko było gotowe, prawda? A to ten proces tak naprawdę nie
wiesz
trwa
co,
tyle.
Ten proces tak naprawdę też nie trwał 10 miesięcy.
Oczywiście,
najstarszy
oczywiście.
Utwór, który będzie na epce, napisałam, jak byłam na pierwszym roku. No a teraz jestem na 5.
No właśnie, więc to jakby...
Więc jakby...
Ten proces to... Życie jest procesem twórczym.
Trochę tak, ale no jakby... No, wydaje mi się, że dużo osób po prostu nie wie, jak wygląda proces nagrywania, jakby rejestrowania dźwięku i tak dalej. I też kolejna sprawa, że też wiesz, przez to, że jakby robiliśmy to własnymi rękami, to trzeba było też się pogodzić z tym, że trzeba po prostu wysłupłać ten czas pośród wszystkich obowiązków, które chłopaki mają, na jeszcze dodatkową rzecz, więc jakby...
A dodatkowo liczebność waszego składu, bo to nie jest... To są 3 osoby, które obsługują wszystko i wchodzimy na sesję o godzinie 16, wychodzimy o 22, wszystko jest gotowe.
Tak, szczególnie, że jakby na płycie jest 7-osobowy skład i to też jest tak, że jest to połączenie muzyków, którzy są już bardzo, bardzo profesjonalni z osobami, tak jak ja i chłopaki, właśnie Adam oraz Patryk i Mateusz Serafin na gitarze, którzy jesteśmy studentami i dla nas to jest wszystko nowe. Więc jakby myślę, że dużo się też uczyliśmy przez sam proces w ogóle tego nagrywania. Także no nie wiem, czy to było długo. Myślę, że tak po prostu musiało być i tak było.
Tak chciał los. Teraz chciałbym przejść do tej twojej części pracy, którą włożyłaś w ten projekt, bo nie lubisz śpiewać po polsku. Śpiewasz wyłącznie po angielsku i podejrzewam, że też w tym języku piszesz swoje teksty.
Tak.
A na studia szłaś z przekonaniem, że chciałabyś podszkolić czy wyszkolić swój warsztat songwriterski. Czy twoje studia faktycznie pozwalają ci rozwinąć ten aspekt pracy muzycznej, w którym chciałabyś brnąć? Bo ciekawi mnie to właśnie z perspektywy kogoś, kto widzi, że muzycy, jeśli chcieliby zostać dostrzeżeni na polskim rynku przez polskich wydawców, z reguły, nawet jeśli jest to wbrew ich woli, starają się chociaż część twojego materiału napisać po polsku, bo polskie wytwórnie o wiele milszym okiem spoglądają na artystów, którzy tworzą po polsku. Jak to jest u ciebie i czy w ogóle bierzesz pod uwagę możliwość pójścia, może nie na łatwiznę, ale na kompromis, tylko po to, albo ewentualnie po to, aby zyskać wsparcie w jakiejś formie, czy to ze strony wytwórni, czy to managementu, czy może innego rodzaju dystrybutora. Czy to jest w ogóle...
To było strasznie dużo pytań.
Ale czy w ogóle o tym myślałaś?
Nie. Znaczy, teraz oczywiście, ale jakby w samym procesie pisania, no nie, wiesz, ja napisałam te utwory z myślą, że one nigdy nie wyjdą. Nigdzie. Jedynie co to ewentualnie zmienią szufladę. Więc jakby nie chciałam, w ogóle nigdy nie myślałam o tym, żeby stawiać sobie takie jakieś, nie wiem, warunki do spełnienia, żeby to był dobry utwór. Po prostu ja siadałam i pisałam.
Ale pisałaś po angielsku.
Tak. Tak, tak. Dla mnie jest to bardziej naturalne z tego względu, że ja nie słucham polskiej muzyki, nigdy nie słuchałam. W domu u mnie też się, szczerze mówiąc, nie kojarzę, żeby się słuchało polskich artystów. I jakoś tak bardzo... Polski jest ciężkim językiem, jest po prostu bardzo mało muzyczny, a jeżeli jest muzyczny, to trzeba być naprawdę wykwalifikowanym tekściarzem, żeby ten sam tekst miał jakąś melodię. Mi po prostu o wiele ładniej brzmi angielski i jakby tego się chcę trzymać. Nie chcę jakby się zmuszać do czegoś, co ma mi po prostu sprawiać przyjemność, bo pisanie jest dla mnie ogromną przyjemnością i jakby chcę, żeby to było jak najbardziej takie naturalne, wychodzące ze mnie i wychodzi w takiej postaci.
Czyli nie będzie żadnych kompromisów?
Może będą.
Może będą?
Może kiedyś, w sensie może kiedyś się przemogę i napiszę coś po polsku, ale...
Ale to musi wyjść od ciebie. Tak. Nie będziesz... szła na kompromisy, jeśli ktoś powie ci, że hej, mamy dla ciebie takie możliwości, jeśli zgodzisz się stworzyć materiał po polsku, bo szukamy takiego artysta, który w naszym rosterze wypełni tę lukę i wtedy bierzemy cię od razu, powiesz nie.
No.
Jak zareagujesz? No oczywiście to jest wszystko hipotetyczne, ale takie pytania warto sobie stawiać.
No ale... Myślę, że jest tyle osób, które by się mogły zainteresować. W sensie nie wyobrażam sobie, że i co, teraz mam dopisać polskie teksty do tych utworów. To, totalnie nie zabrzmi. No, wydaje mi się, że jest tyle osób, które mogłyby się zainteresować, oczywiście dużo, które by się w ogóle nie zainteresowały, że nie wiem, czy muszę się... Jeżeli postawią mi taki warunek, to wiesz, to jest takie jakby...
Jeśli będziesz musiała zdecydować, to podejmiesz decyzję, ale na razie nie musisz, tak?
No chyba tak, ale w sensie, no, że jakby... No, zobacz, że no jeżeli ktoś chce mi stawiać warunki, a wiem, że mogę to zrobić sama, no to w takim razie chyba nie muszę się wiązać z tą osobą w takim razie, nie?
Tak, no tak wygląda podejmowanie decyzji. Tak wygląda dorosłe życie.
Ach, to o to chodzi.
Tak. Ale teraz, bo przejdziemy do kolejnego segmentu naszej rozmowy, zostawmy ten wstęp, przydługi wstęp, który poruszał tematy startu projektu na boku, bo powiedziałaś mi, już poruszyliśmy temat pisania do szuflady, tego, że nie spodziewałaś się, że te teksty wyjdą na zewnątrz, a że raczej bardziej prawdopodobne było, że zmienią szufladę. Napisałaś mi w tych notatkach, które wykorzystuję teraz do ułożenia tematów rozmów, że pisanie jest dla ciebie bardzo mocno sprawą autoterapeutyczną. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, także w kontekście ogólnego zdrowia psychicznego muzyków, bo oni bardzo często borykają się z problemami przeróżnymi. Raz ze względu na to, że najczęściej są bardzo wrażliwymi osobami. Dwa, że często nie znajdują w ogóle wsparcia w projektach, które tworzą i odnośnie tego, co robią. I raz, że to podejście terapeutyczne jest chyba bardzo dobrym podejściem do tworzenia muzyki. Dwa, że jak to jest u ciebie, bo... Jak to było ze wsparciem? Czy to było wsparcie wyłącznie, znaczy może to brzmi źle wyłącznie, bo to jednak jest dosyć mocna pomoc ze strony muzyków, z którymi współpracujesz, czy być może czułaś się na tyle pewna w swoim otoczeniu, że wiedziałaś, że ten projekt już, gdy go rozpoczęłaś, na pewno skończysz, bo znajdujesz się w takim środowisku, które pomoże ci, a nie będzie cię zniechęcać do tego wszystkiego?
Ojej. Czekaj.
Czekaj, daj im pomyśleć. Jak to było? Co to odpowiedzieć? Co mogę powiedzieć, a czego nie?
Dobra. To jeżeli chodzi o to pisanie, to... No, ja zawsze staram się pisać wtedy, kiedy faktycznie mam coś do powiedzenia. I to często było po prostu w bardzo ciężkich momentach dla mnie, a że jakoś bardzo wylewną osobą nie jestem i o pewnych rzeczach ciężko jest mi mówić, to kartka bardzo ładnie przyjmowała te moje żale. No nie zawsze, ale no nieważne. I na pewno pomagała mi pewne rzeczy przepracowywać, spojrzeć na coś z dystansu, jak mogłam już zobaczyć to, wiesz, bardziej z boku niż w głowie.
Tu mamy załatwiony temat tego, że twoje pisanie jest formą terapii pewnego rodzaju. Teraz tego wsparcia i zdrowia psychicznego. Bo to jest na pewno coś, o czym ciągle się nie mówi, mimo że jest zmiana w myśleniu jest zauważalna, może nie u nas, ale ogólnie w branży muzycznej, światowej branży muzycznej, to jak to jest swojej perspektywy? No bo mówisz, że to jest trochę przepracowywanie pewnych problemów, pewnych ciężkich chwil, że to jest terapia swojego rodzaju, więc jak każdy człowiek, muzyk boryka się z pewnymi problemami, czy to w pracy zawodowej, czy to w życiu osobistym. I czy tworząc te teksty i później pracując nad aranżami, nad zamykaniem tych poszczególnych utworów, czułaś, że jesteś w na tyle dobrze zorganizowanym i przyjaznym tobie środowisku, że faktycznie to wszystko uda się domknąć sukcesem? Czy były chwile zwątpienia?
Oj, oczywiście, ale od razu powiem, że no, nie mogłam sobie wymarzyć lepszej ekipy do pracy. To no naprawdę to miałam największy problem z tym, powiem szczerze, że jakby ciężko mi było zaakceptować, że oni faktycznie chcą to ze mną robić. To był dla mnie bardzo duży problem i jak teraz po takim czasie ja dopiero zaczynam się cieszyć tym wszystkim, bo wcześniej po prostu miałam takie wrażenie, o matko, ja chyba na to nie zasługuję, jeszcze nie jestem gotowa, jeszcze nie jestem na tyle dobra, a oni jakoś ciągnęli mnie, wiesz, za uszy w górę i takim swoim właśnie zapałem i optymizmem i za to na pewno będę bardzo, bardzo długo i myślę, że zawsze wdzięczna. Więc bez tego wsparcia by tego po prostu nie było. I mam nadzieję, że teraz, kiedy rosnę, tak mi się wydaje, w siłę i zaczynam naprawdę cieszyć się tym wszystkim zaczynam wierzyć przede wszystkim, że to są dobre utwory, że wszystko jest super i tak dalej, no to mam nadzieję, że to po prostu już tylko będzie szło do przodu. I tego sobie życzę i też im.
Teraz przechodzimy do takiego ostatniego dużego segmentu naszej rozmowy, bo kilka miesięcy temu w ogóle zwróciłaś się do mnie z pytaniem, jak zacząć wydawać swoją muzykę, bo obejrzałaś wideo, które wypuściłem na YouTubie, tak, o tym, jak promować swoją muzykę w internecie i porozmawialiśmy sobie, bo już w tym momencie miałaś gotową epkę. Całość była gotowa i tylko zastanawiałaś się, co z nią zrobić. I twoim pierwszym pomysłem było wypuszczenie całości od razu.
Oczywiście. jak tak, Beyoncé.
Jak zrobiłby prawdziwy muzyk? Od razu wszystko wypuścił, niech ludzie słuchają, tak, tak. Niech płacą hajsy.
Teraz mnie podziwiajcie.
Ale od razu w pierwszych zdaniach odradziłem ci takie rozwiązanie.
I bardzo ci za to dziękuję.
Bo tym bardziej, że to akurat był okres festiwalowy, bo to było lato, więc jakby to dodatkowo by nie skumulowało się to wszystko na sobie. I właśnie tego będzie dotyczył na ten ostatni segment w rozmowie, bo ja bardzo lubię na ten temat rozmawiać, szczególnie z muzykami, którzy wchodzą na rynek. Jak to brzmi w ogóle? Wchodzą na rynek, cali na biało. I zastanawiają się, jak w ogóle, jedni się zastanawiają, inni w ogóle o tym nie myślą, jak tę muzykę wydawać, jak sprawić, żeby ona dotarła do jak najszerszej grupy ludzi. Bo jakby, no, tworzycie muzykę, bo to kochacie, ale wydajecie ją z bardzo egoistycznego powodu, żeby ludzie was słuchali. O to w tym wszystkim chodzi. Moje pytanie, takie pierwsze pytanie najważniejsze. Czy w ogóle tych profesjonalnych, zawodowych muzyków w ogóle uczy się, jak promować własną twórczość i jak działać w muzyce na płaszczyźnie biznesowej?
W ogóle.
Czy macie w ogóle jakieś zajęcia, które tłumaczą wam, jak to działa?
Tak, tak, w ogóle jak przyjechałam do Zielonej Góry, to pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że będzie taki przedmiot jak marketing w muzyce, czy jakoś tak. I no i niestety te zajęcia no nie sprawdzają się, bo jakby wydaje mi się, że to nie w generalnie muzycy nie mają za dużo pojęcia o marketingu, ponieważ cały czas jakby zajmujemy się szlifowaniem warsztatu. I tak samo ja spędziłam 3 lata w piwnicy pisząc piosenki, nie zastanawiając się, co z nimi dalej zrobić. I więc no, wydaje mi się, że ciężko jest nam sobie poradzić w takiej rzeczywistości, na przykład wirtualnej już, albo w ogóle wiadomo, że jakby wiemy, że na przykład trzeba dzwonić i załatwiać koncerty. To chyba to jest cały ten marketing, który znamy. A na przykład nie spotkałam się na zajęciach na przykład nie wiem, jak, nikt nam nie mówił na przykład o tym, jak, nie wiem, postawić fanpage, jak go prowadzić, jak powinien wyglądać, jak na przykład prowadzić swoje social media, nie? To są wbrew pozorom bardzo teraz, to już chyba mega, mega ważne rzeczy i trochę czuję się właśnie tak, że wiesz, idę po omacku, bo też nigdy jakby się nie interesowałam takimi rzeczami. I no dlatego przydałyby się, zdecydowanie przydałyby się takie zajęcia, które by były prowadzone przez osoby, które faktycznie siedzą w tym jakby dokładnie w marketingu, który zajmuje się promowaniem muzyki.
Tak, tylko wydaje mi się, że to o tym chyba sobie porozmawialiśmy w poprzednim odcinku z Polą i Adamem, którzy mówili, że jest bardzo mało dobrze wyszkolonych menadżerów biznesowo muzycznych, którzy mogliby świadczyć usługi z konkretnego zakresu. Jakby nie ma polskiej szkoły menadżerów muzycznych. Szkoli się muzyków, którzy tak naprawdę po zakończeniu nauki zostają pozostawieni sami sobie.
Tak.
Nauczyliśmy was, jak tworzyć, jak grać, teraz radźcie sobie sami. A przecież pamiętajmy, że żyjemy w czasach, kiedy każda osoba z komputerem i zacięciem może zostać muzykiem.
Tak,
nie potrzebuje niczego więcej. Więc jakby procent muzyków do muzyków, którzy wiedzą, co robić, jest jakby procent muzyków, którzy wiedzą, co robić swoimi karierami, jest znikomy w morzu tych faktycznie ludzi, którzy chcą się tytułować muzykami lub są muzykami faktycznie.
Mm-hmm.
I to jest duży problem, bo na przykład, czy masz pojęcie, mając już swój gotowy, takie, rozwiniemy zaraz ten temat, ale czy w ogóle, mając ten materiał gotowy, masz pojęcie, do kogo mogłabyś się zgłosić, żeby pomógł ci w prowadzeniu kariery? Czy masz świadomość na przykład, że są instytucje, są projekty oddolne, które mogłyby pomóc ci w jakimś na przykład aspekcie, niekoniecznie 360 mm-hmm. czy całościowo, tylko na przykład jeśli chciałabyś zorganizować trasę koncertową, mogłyby ci pomóc w ogarnięciu miejscówek, jeśli chciałabyś mieć dystrybucję fizyczną, to mogłyby ci pomóc w dystrybucji fizycznej. Wiadomo, większość z tych projektów to są projekty, które na pewno działałyby na przykład na zasadach prowizji. Ale są też takie, które faktycznie byłyby w stanie pomóc, być może w mniejszy, bardziej ograniczony sposób niż te, gdzie faktycznie komuś trzeba odpalić hajsy, mogłyby ci pomóc i pokierować. Widzisz, to jest taki problem, że na tych wszystkich uczelniach państwowych szczególnie nie dba się w ogóle o tego typu rzeczy. Są szkoły prywatne, które stawiają na promocję muzyki, ale z perspektywy osoby, która jeszcze tym bardziej, że szkoli się klasycznie, w miarę klasycznie w tak twoim przypadku, na tych uczelniach, które tego to oferują, no nie ma tego typu zajęć.
Nie ma.
A czy robiłaś może sobie dodatkowo jakieś kursy marketingowe,
tak,
bo to
tak.
też jest ciekawe.
Tak, byłam na warsztatach w tamtym roku z okazji też na poprzedniej edycji Bass & Beat i tam były warsztaty marketingowe, ale
czy dało ci coś?
Oczywiście, tak. I bo dowiedziałam się właśnie, że na przykład, Boże, ale teraz pewnie wszyscy się będą śmiać, że muzyk dopiero rok temu się dowiedział, że jest coś takiego jak showcase.
O, proszę.
Naprawdę, mam wrażenie, że totalnie się zasiedziałam w tej ćwiczeniówce. Że są instytucje, które pomagają i mam je jakby zapisane. Wiem, że mogę się tam zgłosić. Ale i tak jakby to tego się dowiedziałam, ale dalej na przykład nie wiem, jak prowadzić swoje, jak się wykreować, jakby jak zbudować swój wizerunek. To już w tym muszę chyba sobie radzić sama, bo szczerze mówiąc ciężko mi znaleźć
swoją drogę. Pomysł na muzyczną...
W sensie,
jaki jest pomysł na muzyczną ty? Czy no, jest w ogóle taki pomysł?
Znaczy, no, myślę, że jest. No, byłeś świadkiem wczoraj koncertu i chyba to nie jest. Myślę, że no, jakaś tam spójność jest. Mam nadzieję.
I teraz porozmawiajmy sobie właśnie o... Bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, powiedzieliśmy tylko, że były koncerty. Grałaś wczoraj, to był 12 października, na Bass and Beat Festival we wrocławskim Imparcie, tak. Jako jedna z dwóch laureatów.
Tak, zajęliśmy drugie miejsce.
I to był dopiero trzeci koncert. Z projektu Minka. I jak to do tej pory wyglądało? Bo na tym trzecim koncercie byłem i widziałem i naprawdę zostałem urzeczony tym, co zobaczyłem na scenie. I jak to wyglądało wcześniej? Bo powiedziałaś przed nagraniem, że macie kilka form zespołowych zespołu w różnej liczebności, w zależności od warunków i tego, co wam zaproponują organizatorzy. I jak to wygląda? Bo powiedz, bo to jest ciekawe z perspektywy 9 lub 10, jak powiedziałaś, osobowego zespołu. Nie wszystkie miejsca pozwolą wam na spotkanie z publicznością w takim składzie. Niektóre po prostu nie mają też warunków. Jak sobie z tym radzicie?
No, na razie no, nie mamy zbyt dużego doświadczenia koncertowego, więc to każdy orze jak może. No, na razie działam bardzo, bardzo idealistycznie i po prostu tak, jak sobie wymarzyłam, więc pierwszy koncert zagraliśmy w maju i i tam stwierdziłam, że bardzo bym chciała właśnie poszerzyć 7-osobowy skład o chórki jeszcze.
Było ci ciągle mało.
Tak. Nie wiem właśnie, to też jest ciekawe, skąd u mnie taka potrzeba dużego brzmienia, że podoba mi się właśnie to, że tam jest właśnie, jest blacha, jest jeszcze, są jeszcze chórki i bardzo lubię takie bogate brzmienie. Więc tak, tam pojechaliśmy w 10 osób i no super było. Bardzo się cieszyłam z tego koncertu, a na drugi koncert pojechaliśmy już w 5 osób i to przyznam się, że bardzo stresowałam się tym koncertem, ponieważ tam właśnie organizatorzy jakby nie mogli zapewnić miejsca dla tak dużego składu, ale przez to, że chcieliśmy zagrać, no to pojechaliśmy właśnie w 5 osób i bałam się, że te utwory bez tego właśnie bez tej reszty się nie obronią, a obroniły. Więc to też mnie cieszy, że te piosenki są na tyle plastyczne, że można je zagrać w mniejszym składzie i większym.
A we Wrocławiu zagraliście znowu w pełnym składzie.
W prawie pełnym
składzie. I powiedz mi, czy widzisz różnicę w odbiorze przez publiczność muzyki? Czy jest w ogóle jakaś? Bo być może jesteśmy na tyle, jesteśmy na tyle głusi, że nam w ogóle nie przeszkadza to, czy jest 5 czy 9 osób, a być może reagujemy zupełnie inaczej. Jak to wygląda? Jak ci się wydaje, że...
A to chyba pytanie do ciebie,
znaczy, co? Oczywiście, ale wiesz, no, ja wiem, że ty jesteś oświetlona, widzowie są ciemni podczas koncertu, ale czy widzisz w ogóle na przykładzie tych kilku koncertów i różnicy w liczebności składu, czy ty widzisz to inaczej? Czy lepiej ci na przykład grając w szerszym składzie, w węższym składzie, albo być może też publiczność reaguje inaczej na pełen kolektyw lub okrojony skład?
Wiesz co, wydaje mi się, że to... Wiesz, no jak wychodzi 10 osób na scenę, no to jakby z samego faktu
robi
takiego
wrażenie.
Tłumu robi wrażenie, więc pewnie po prostu fajnie to wygląda, jak stoimy tam w dziesiątkę. Ale też jak zagraliśmy w 5 osób, to też spotkaliśmy się z bardzo miłym odbiorem, więc... Chyba dobrze jest po prostu mieć takie opcje.
Być bardzo elastycznym. Pytam o to, bo to jest ciekawe pytanie z perspektywy innych młodych projektów, które próbują wystartować i zastanawiają się, czy mogą sobie na przykład pozwolić na dodatkową osobę na scenie. Bo ja też zauważyłem, że w ostatnim czasie jest taka tendencja. Jeszcze niedawno wszystko zostało, było, składy projektów były bardzo kompaktowe, były coraz bardziej okrajane, żeby jedna osoba mogła robić jak najwięcej, żeby można było pojechać wszędzie, być bardzo mobilnym itd., itd. A teraz zauważyłem, że każdy kogoś dokłada. Czy to tutaj gitarzystę, bo klawiszowiec grał na gitarze jednocześnie, tutaj na przykład perkusistę, bo wcześniej wszystko było odpalane z sampli, więc jakby jasne, to pewnie też warunki, jakie ma się podczas koncertu, decydują o tym, jaką formę grania się wybiera, ale ciekawi mnie to właśnie, jak muzycy odbierają to, że jak im się lepiej gra, czy kiedy jest faktycznie więcej ludzi i każdy może zająć się swoim przydzielonym zadaniem, czy musi na przykład dokładać coś tylko po to, żeby móc zagrać na jakiejś konkretnej scenie. Czy w ogóle zdarzyło ci się jeszcze, już zdarzyło ci się mieć taką rozkminę, że kurczę, zabrałabym do chórki, ale w sumie może lepiej byłoby zostawić dziewczyny w domu, żeby nam pozwolili zagrać? Czy po prostu w miejsce chórków wstaw sobie obojętnie jaki inny instrument?
Wiesz co, no za dużo jeszcze rozkminy nie miałam prawa mieć ze względu na ilość koncertów.
No nie wiesz co powiedzieć. No dobrze, no, dobrze, zostawmy
ten temat. Nie, bo wiesz co, bo też wydaje mi się, że dobrze jest, jak jest jakaś różnorodność, nie? Że jeżeli byśmy zawsze grali w dziesiątkę, no to zawsze by był 10-osobowy koncert.
Mogłoby się szybko znudzić.
Tak, a to, że właśnie też myślę, że to jest ciekawe dla chłopaków, z którymi gram, że jeżeli grają w mniejszym składzie, jakoś muszą wykombinować, żeby to nie brzmiało, żeby uzupełnić te, powiedzmy, brakujące elementy, które znamy. Także nie wiem. Życzę sobie takich rozkmin, szczerze mówiąc.
Ja też ci też tego życzę. A powiedz, czy teraz mniej więcej, czy po tym nagraniu materiału, po zagraniu tych trzech koncertów, masz w ogóle w głowie jakiś plan krótkoterminowy na najbliższą przyszłość i tego, jak będziesz chciała podchodzić do tej sprawy, do sprawy wydawania, do sprawy grania koncertów, do ewentualnie pracą nad nowych materiałów? Czy jesteś już świadoma tego, w którą stronę chcesz zmierzyć? Bo powiedziałaś, że sama będziesz musiała wymyślić to, jak ma wyglądać twój wizerunek, czy to sceniczny, czy to ten marketingowo-sprzedażowy w kontekście muzyki. Czy już zastanawiałaś się, czy może już wiesz, jaki będzie kolejny krok?
No, na pewno bardzo bym chciała popracować nad tym, żebyśmy po prostu zaistnieli w sieci. Bo bez tego wydaje mi się, że ciężko będzie cokolwiek załatwić. Więc jeżeli już, to teraz chciałabym popracować nad socialami. No i w najbliższym czasie jesiennym ukaże się teledysk do jednego utworu, który zrobiliśmy z iCandy Visual, bardzo fajnym duetem. I to będzie, myślę, że taki duży krok. Mam nadzieję, że trochę to pofrunie do góry dzięki temu.
A kiedy możemy spodziewać się muzyki? Bo zdradźmy, możemy zdradzić, że jeden utwór już jest na Spotify, tak. O którym jeszcze nie informowałaś publicznie,
jeszcze
tylko
nie.
Tak sobie wrzuciłaś.
Mam nadzieję, że tak, to się wiązało z... musiałam troszkę poczekać z tym, więc teraz na dniach myślę, że przekażę dobrą nowinę.
Dobrze. Czyli na razie nie będzie epki. Na razie skupiasz się na promocji tego
pojedynczych rzeczy.
Och. Tylko wiesz, teraz może wszyscy fani, których już posiadasz, będą na mnie źli, że oni chcieli całą epkę, a ja ci doradziłem, żebyś ostrożnie wydawała utwory. Kurczę.
Jakby dotychczasowi fani pozwolili mi na to, żeby... No wiesz, w sensie, dobrze mi doradziłeś z tym, że po prostu muszę, jako że jestem debiutującym artystą, bardzo duże słowo, to muszę utrzymać to zainteresowanie wokół siebie. No i co prawda, jak przeczytałam to co mi napisałeś, to bardzo mi było przykro, bo ja już jakąś taką mam wrażenie, że strasznie chciałam coś udowodnić tym, wiesz, wrzuceniem tej epki w całości. I jakoś tak, jak mi to napisałeś, to było mi strasznie przykro, że jeszcze muszę tak dużo czekać, tak długo.
To przepraszam.
Nie, bardzo dobrze zrobiłeś, bo ja teraz dzięki temu troszkę spokojniej, wiesz, podchodzę do tego wszystkiego.
Tak, bo ja ci w wiadomości rozpisałem plan na najbliższe pół roku.
I już niestety trochę i tak już się nie realizuję go krok po kroku, ale na pewno wracam do tej wiadomości.
Ale ja tak zauważyłem, że no w sumie wszystko było okej. Okay. Utwór, teledysk, wszystko było idealnie i wszystko jest idealnie. Idziesz zgodnie z planem. Mam nadzieję, że okaże się, że ten mój plan to był strzał w dziesiątkę i będę później doradzał wszystkim artystom w Polsce, jak dawać swoją muzykę.
No to tego tobie życzę.
I zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, bo wszystko, o co chciałem cię zapytać i o czym chciałem porozmawiać, już właściwie zrobiłem. Ale teraz taki segment obowiązkowy. Bo nie byłoby rozmowy z muzykiem, jeśli nie porozmawialibyśmy o inspiracjach i o tym, czym obecnie się jarasz. Najpierw o muzyce. Bo w ogóle bo to, że chciałaś połączyć klasyczniejsze gatunki z popem, wiemy już skąd to wyniknęło, bo o tym sobie powiedzieliśmy. Ale tak właściwie teraz chcę przykładów. Kto jest dla ciebie inspiracją? Czy to są te klasyczne divy soulowe? Czy może są to jacyś jazzmeni, którzy lubią improwizować i często ich utwory brzmią jak rzępolenie? Czy może jednak to jest to R&B lat 90. i wiesz, te wyspiarskie rytmy?
Przyznam się, że od kiedy skończyłam licencjat z wokalistyki jazzowej, to troszkę, nawet dużo, dużo mniej słucham muzyki jazzowej, to na pewno. Teraz taką największą inspiracją, znaczy myślę, może powiem o tych artystach, których jakby po przesłuchaniu ich muzyki zauważyłam, że jakby ta ich cząstka pojawiła się też w moich piosenkach. I to na pewno jest Syza, którą uwielbiam. I to jest po prostu...
Później ci pokażę winyla.
Ja. Ona jest po prostu totalna. To, jak ona pisze i w ogóle te brzmienia, to jest... to jest sztos. Na pewno Charlotte Day Wilson też jest... Ona jest obłędna. I ostatnio znalazłam taką laskę przez Colors, Swish. Więc ja chyba teraz mam dużą potrzebę inspirowania się kobietami. W ogóle jakoś tak zauważyłam, że dużo więcej słucham kobiet niż kiedyś. I że jakoś ważny jest dla mnie ten żeński pierwiastek w tej muzyce. Nie wiem czemu, ale tak jest.
Bardzo ładnie to zabrzmiało, bo wiesz, bo z mojej perspektywy to ja słucham głównie muzyki z damskimi wokalami, więc jakby ja raczej muszę się przekonywać w tę drugą stronę, żeby słuchać mężczyzn, bo rzadko kiedy, który wokal i który artysta mi przekonuje, więc jakby absolutnie cię rozumiem. No i teraz, a czym jarasz się? Bo to jest taki temat Hyde Parkowy, który będę na pewno poruszał z każdym, kto zasiada ze mną do rozmowy. Czym się poza tym jarasz? Możesz powiedzieć o książkach, o filmach, które zapadły ci w pamięć, bo prawda jest taka, że artysty nie powinna inspirować tylko dziedzina sztuki, w której tworzy. Powinien inspirować się wszystkim. Więc czym jarasz się poza muzyką?
No na pewno filmami. Bardzo, bardzo lubię. Troszkę teraz się opuściłam, ale był czas, kiedy bardzo dużo filmów oglądałam i w ogóle uwielbiam chodzić do kina. To jest jakiś taki... Szczególnie, jeszcze przede wszystkim uwielbiam chodzić do kina sama i spędzać ten czas tylko z ekranem, najlepiej na pustej sali. No, po obejrzeniu na przykład Labiryntu Fauna napisałam utwór właśnie o potworze, który tam się znajduje, więc na pewno kino jest dla mnie taką dużą inspiracją. No, wiadomo, książki, coś tam sobie lubię poczytać. Też bardzo lubię, jakoś ostatnio też widzę, że lubię, nie wiem, czy to za sprawą Jany, z którą kręciłam teledysk, ale te sztuki wizualne, że tak powiem, i jakieś w ogóle dużą mam potrzebę oglądania ładnych rzeczy. Ale nie wiem, jak to się przekłada na moje pisanie i na muzykę. Mam nadzieję, że się przekłada.
Dobrze. Myślę, że tego wszystkiego dowiemy się w najbliższych miesiącach.
Myślę, że bardzo muszę się ładować właśnie takimi bodźcami zewnętrznymi, które nie są muzyczne. Bo mam wrażenie, że dużo muzyków po prostu zamyka się tylko i wyłącznie na dźwięki, a jest jeszcze dużo, dużo innych inspiracji.
Ale wiesz, ciągle inspirowanie się dziedziną sztuki, której się sama obracasz, bywa też bardzo często męczące. Bardzo tak. Mocno można się zmęczyć i zniechęcić do tego wszystkiego, jeśli twój umysł nie jest otwarty na inne bodźce. Ja też to widzę, nawet po sobie, mimo że nie jestem artystą, ale tworzę te różne dziwne rzeczy. Więc tak, ale takie ostatnie pytanie przed podsumowaniem naszej rozmowy. Jakbyś mogła tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, kim jest Milka i dla kogo jest muzyka Milki?
O ja. Kolejne trudne pytanie. Mi się wydaje, że to jest właśnie połączenie, tak jak powiedziałeś, ten pop taki powiększony o jazz i o soul z bardzo emocjonalnymi, można tak powiedzieć, tekstami.
Można tak powiedzieć.
No i dla kogo? Boże, mam nadzieję, że dla wszystkich. Szczerze mówiąc, w ogóle, bo wiem, że właśnie ci wszyscy marketingowcy pytają ludzi, żeby określili swoją grupę docelową. Jak można to zrobić? Bo ja nie mam pojęcia. Jakby nie wiem, dla kogo są te utwory, bo nie wiem, komu się będą podobać.
Dobrze. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy za jakiś czas, kiedy ludzie będą mogli w ogóle na bieżąco zapoznawać się z twoją nową muzyką, która będzie ukazywała się wszędzie tam, gdzie cyfrowa muzyka jest dostępna, a później trafią na twój koncert. Wtedy przekonają się, że Milka jest dla nich.
Oby tak się stało.
No to byłoby chyba na tyle. Dzisiaj w drugim odcinku podcastu Pana od Muzyki moim gościem była Marcelina Binkiewicz, czyli liderka projektu Milka. Tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja to też. Była przyjemność móc spotkać się z tobą po koncercie, zobaczyć, jak wyglądacie na żywo, a teraz porozmawiać sobie o tym wszystkim, co jest związane z projektem. Bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Jest.
Kończymy podcast i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.